Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym wakacyjnym odcinkiem po dość długiej przerwie. Ta przerwa była spowodowana tym, że chyba wszyscy jeszcze postanowili wszystko zdążyć zrobić przed wakacjami. Efekt był taki, że naprawdę było mi ciężko, żeby wykonać te wszystkie czynności, które ktoś dla mnie wymyślił. Dodatkowo kończy się okres programowania do czerwca, do września są jeszcze realizowane projekty w ramach perspektywy finansowej. Oznacza to, że na gwałt musimy szukać środków, aby utrzymać osoby w drugiej połowie 2023 roku, no i na początku 2024 roku. Z pewnością, jeżeli Twoja organizacja pozarządowa jest finansowana głównie z projektów, to jesteś dokładnie w takiej samej sytuacji jak my jesteśmy, jak duża organizacja pozarządowa, w której pracuję. I myślę, że spokojnie sobie damy z tym radę, dlatego że jest bardzo dużo ciekawych konkursów grantowych, które są poogłaszane. I z takich ciekawostek powiem Ci, że bardzo zaskoczyły mnie konkursy związane z Kartą Praw Podstawowych. To jest taki dokument Unii Europejskiej, który opowiada o tym, jak powinni być traktowani mieszkańcy i mieszkanki Unii Europejskiej. W Polsce jest ogłoszonych kilka konkursów i na granty interwencyjne, i na małe granty, i na duże granty, które mają na celu promocję Karty Praw Podstawowych, promocję rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dodatkowo w czerwcu zostały uruchomione też konkursy finansowane przez duże fundacje międzynarodowe, głównie amerykańskie, też mające na celu wspieranie procesów demokratycznych w naszym kraju. Takich konkursów kiedyś nie było, teraz są. Nie powiem, zdziwiło mnie to, no ale też wydaje mi się, że to są takie troszkę trudne konkursy, no bo to nie jest proste, jak promować wartości obywatelskie, aby ten projekt nie był taki sztampowy i z jednej strony, aby był ciekawy dla jego odbiorców, ale też z drugiej, aby dawał wartość i aby efekty tego projektu naprawdę miały wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. No więc oprócz nawału pracy, interesują mnie takie pytania i też mam takie uczucie, że znajduję się teraz w takim momencie w życiu, w którym nie mam pomysłu na nowe projekty. No i jak chcę dać sobie z tym radę? Po pierwsze, zapisałam się na szkolenie dotyczące właśnie projektowania ciekawych działań społecznych. To jest takie szkolenie mające na celu pobudzenie kreatywności. Drugi temat jest taki, że czytam, szukam nowych informacji, zaczęłam znowu czytać wszystkie dokumenty, ale nie tylko takie dokumenty z wytycznymi unijnymi czy z wytycznymi projektowymi, ale czytam też raporty, publikacje, żeby poszukać takich ciekawych case'ów, ciekawych przypadków, ciekawych danych, które potwierdzą, czy to, co mi się wydaje, ma sens. Dodatkowo rozmawiam też z osobami, które albo mogłyby pracować w takich projektach, ale też osobami, które mają doświadczenie w rozwiązywaniu pewnych kwestii społecznych. No i to są zarówno animatorzy, animatorki, ale to też są potencjalni uczestnicy i uczestniczki tych projektów. Co jeszcze? Czy mi się uda przełamać ten taki impas myślowy? Nie wiem tego. Pytanie jest takie, na ile ten impas myślowy bierze się stąd, że po prostu mam za dużo rzeczy do wykonania? No i wtedy się ciężko myśli, dlatego że na kreatywność, na planowanie ciekawych projektów jest potrzebna przestrzeń, po prostu. Więc jeżeli cały czas robimy bieżączkę, jeżeli cały czas gdzieś gonimy własną piętkę, no to trudno jest wymyślić cokolwiek ciekawego i takiego kreatywnego. A jak w wersji idealnej powinien przebiegać proces planowania i przygotowywania ciekawych projektów? Zapraszam do wysłuchania całej audycji. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie przydatna i pomocna. No i zanim zaczniemy zastanawiać się, jak napisać ciekawy projekt, zastanówmy się w ogóle, co rozumiemy pod pojęciem ciekawy projekt. Dla mnie osobiście ciekawy projekt to jest taki projekt, w którym ja chcę pracować i który w jakiś sposób bardzo mocno rozwija moje myślenie o świecie, ale też zmienia świat. I z jednej strony to jest taki projekt, w którym ja chcę uczestniczyć, ale to też jest taki projekt, w którym chcą uczestniczyć potencjalni uczestnicy i uczestniczki. To jest bardzo trudno pogodzić te wszystkie różne aspekty. Bardzo często jest tak, że albo projekt ma wysoką wartość, jeżeli chodzi o efekty, ale jest nudny jak flaki z olejem. Często też jest tak, że te takie projekty bardzo kreatywne i bardzo takie ciekawe są mało atrakcyjne dla oceniających, bo nie mają zakładanych efektów czy rezultatów, które chcą osiągnąć grantodawcy. Ta cała praca nad wyważaniem tego, co może być ciekawe dla mnie i co będzie ciekawe dla grantodawców, jest czasochłonna. Nie licz na to, że taki projekt napiszesz hop siup w jeden dzień. Ja takie projekty piszę, ale to też jest troszkę oszustwo, jeżeli Wam powiem, że napisałam projekt w jeden dzień, dlatego że ja nad tym takim projektem pracuję co najmniej kilkanaście dni i dopiero w momencie, w którym sobie to wszystko poukładam w głowie i na papierze, to tak, wtedy jestem w stanie napisać projekt w jeden dzień, to wtedy jest na gwałt, a w 2-3 dni na spokojnie. Ale nigdy nie udało mi się wymyśleć czegoś kreatywnego, ciekawego i dobrego dla uczestników w jeden dzień. A, jeszcze napisać to i złożyć. No nie ma takiej opcji. Na przykład ten jeden projekt na rozwój demokracji, na promocję Karty Praw Podstawowych. Termin jest na 31 lipca. Link oczywiście do konkursu znajdziesz w notatkach, dlatego zachęcam Cię do korzystania z tych notatek. No ale już teraz rozmawiamy o tym, co mogłoby być ciekawe, co nam się przyda jako organizacji, bo widzimy, że osoby, które wspieramy, potrzebują takiego wsparcia. Na razie o tym myślimy, rozmawiamy, ale też już powoli zaczynam podpytywać inne osoby, które potencjalnie mogłyby skorzystać z tego projektu. To jest na razie zebrane w takiej mapie myśli, bardzo dużo odnóg, bardzo dużo znaków zapytania. Na razie jestem na etapie zadawania pytań, a mam nadzieję, że gdzieś do połowy lipca uda mi się znaleźć odpowiedzi na te pytania i potem będę miała około 2 tygodni, żeby napisać taki ciekawy projekt. Pierwszy krok do napisania ciekawego projektu to jest właśnie jego przemyślenie. Tutaj musisz poszukać źródeł danych, musisz sobie to wszystko ułożyć, musisz sobie to wszystko poopowiadać. Ja często mówię o tym, jak już wyjdę z tej fazy koncepcyjnej, gdzie już mam wstępnie ułożone, co chciałabym, to potem opowiadam o tym projekcie osobom, które na przykład nie mają nic do czynienia z organizacjami pozarządowymi. To jest bardzo ważna kwestia, aby mieć takie osoby wrzucające tak zwane wnioski racjonalizatorskie, takie osoby, które szczerze Ci powiedzą, nie, to nie ma sensu, albo tak, to ma sens, zrób to, albo nie rozumiem tego, czy możesz mi to lepiej wytłumaczyć, albo generalnie wszystko super, ale to jest w ogóle, ja bym Ci na to pieniędzy nie dała. Więc w zależności od tego, kogo pytasz, to tak, zadawaj pytania, aby usłyszeć wartościowe dla Ciebie odpowiedzi i nie kłóć się z nimi, ponieważ jeżeli Ty kogoś zapytałeś o to, co myśli o Twoim pomyśle, ktoś Ci szczerze odpowiada, to podziękuj mu za to, ponieważ jeżeli ta jedna osoba czegoś nie wie, coś jest dla niej niejasne albo coś jest dla niej takim, brzydko mówiąc, przegięciem, no to znaczy, że możesz też trafić na takiego oceniającego, no i ten oceniający też może źle ocenić twój projekt, no bo właśnie czegoś nie zrozumie, coś mu się wyda takie przeszacowane. Też dobrą techniką mówienia o projektach, o pomysłach na projekty jest opowiedzenie o projekcie w jednym zdaniu. Ja uwielbiam tą technikę, dlatego że ona pokazuje, czy tak naprawdę masz przemyślany swój pomysł na projekt. Jeżeli jesteś w stanie w jednym zdaniu powiedzieć o tym, kogo będziesz wspierać, jakie będą efekty tego projektu i jak to zrobisz, to znaczy, że już to wszystko masz poukładane i możesz przejść do kolejnego etapu pracy nad ciekawym pomysłem na projekt. Kolejną bardzo fajną taką techniką jest technika wizualizacji i technika polega na tym, że zamykasz oczy i krok po kroku wyobrażasz sobie albo opowiadasz, co będziesz po kolei wykonywać w danym projekcie. Ja akurat w projektach to trochę mniej stosuję, ale lubię to robić, jeżeli chodzi o planowanie dnia, kiedy mówię do siebie, dobra, wstaję, potem robię to, potem robię tamto, potem robię jeszcze tamto i wtedy wychodzi mi na przykład błąd, bo się okazuje, że nie mogę zrobić rzeczy numer 4, dopóki nie zrobię rzeczy numer 7. No więc wtedy przesuwam i sobie tymczasem harmonogramem i zadaniami zarządzam w taki inny sposób. Ale też bardzo fajna, ciekawa technika mówiąca o tym, no dobrze, to najpierw zrobimy takie szkolenie, efekt będzie taki, potem zrobimy takie szkolenie, efekt będzie taki, a potem zaczniemy pracować wspólnie nad na przykład zmianą w naszej przestrzeni społecznej. Po tych takich etapach wizualizacji, spisywania, opowiadania i dyskutowania na luzie, drugim etapem pracy nad ciekawym projektem jest rozmowa z uczestnikami. Możesz to zrobić w formie ankiety, możesz to zrobić w formie indywidualnych rozmów, możesz też to zrobić w formie rozmów grupowych, czy na przykład warsztatów kreatywnych, na których będziecie w grupie wypracowywać pomysł na rozwiązanie pewnego problemu społecznego. Jest dużo różnych technik, ale bardzo ważne jest to, aby uczestnicy i uczestniczki Twojego projektu mieli możliwość wypowiedzenia się na temat Twojego pomysłu. Zabezpieczy Cię to przed tym, że nie trafisz z pomysłem, bo ja już kilka razy w życiu tak miałam, że wymyśliłam świetny projekt, efekty super, pomysł super, ale okazało się, że tylko mi się on podoba. Gdy zaczęłam pytać uczestników, to okazało się, że oni po prostu na taki projekt nie przyjdą. Gdybym się uparła i złożyła ten projekt, dostała dofinansowanie, to mogłoby się okazać, że miałabym horrendalne problemy z rekrutacją uczestników do tego projektu, no bo mogłoby się okazać, że nikt nie chce w nim uczestniczyć. Więc tutaj na pewno warto w drugim etapie pracy nad takim ciekawym projektem zapytać osoby, co myślą na ten temat i zmodyfikować ten projekt, jeżeli się okaże, że po prostu nie chcą osoby przychodzić na przykład na zajęcia z matematyki. Też na tym etapie warto posłuchać tego, co oczekują potencjalni uczestnicy, bo może się okazać, że to właśnie oni mają świetny pomysł na to, co mogliby zrobić, czy jakiego wsparcia mogliby od Ciebie oczekiwać, a Ty po prostu możesz im to dać i to też będzie świetne. Pomysł na to, jak wpleść pewne wątki atrakcyjne dla Twoich uczestników do Twojego projektu. Co potem robię? Trzeci krok, no trzeba sprawdzić konkurencję. Tutaj, jeżeli chodzi o takich starych wyjadaczy, którzy już od lat prowadzą pewne działania, to nie jest takie istotne. No oni po prostu wiedzą, co robią, raczej nikt im nie wchodzi na ich teren, ale jeżeli reprezentujesz młodą organizację pozarządową albo wchodzisz na nowy teren działania, którego nie znasz, to musisz sprawdzić, czy ktoś już nie robi podobnych działań. Bo może się okazać, że chcesz utworzyć klub seniora, bo seniorzy przychodzą i się pytają, czy taki klub powstanie, ale może się okazać, że do 3 kilometrów jest 15 innych klubów seniora. I wtedy, co z tego, że jeden senior przychodzi i się ciebie o to pyta, kiedy może się okazać, że nie będziesz w stanie zrekrutować 20 seniorów, bo te 20 osób będzie miało do wyboru 15 różnych klubów seniora. Na pewno to sprawdzamy, jeżeli wchodzimy na rynek, jeżeli proponujemy nowe pomysły i też na pewno konkurencję sprawdzamy w przypadku pomysłów innowacyjnych. Ale tutaj tą konkurencję sprawdzamy bardziej nie pod kątem tego, kto robi, tylko bardziej szukamy, czy już ktoś w jakiś sposób albo nawet podobny sposób rozwiązuje podobny problem społeczny, ponieważ jeżeli się okaże, że ktoś już na przykład wykorzystuje mapowanie społecznościowe do rozwiązania problemu zagospodarowania najbliższego lokalnego skwerku, to już nie zrobisz drugi raz tego samego, ale też nie wykorzystasz techniki mapowania społecznościowego jako wsadu do twojego projektu innowacyjnego, bo już będziesz wiedział, że jest to technika znana i wykorzystywana w naszym kraju. Co potem robię? W czwartym kroku myślę. Tutaj znów wykorzystuję tą taką technikę wizualizacji i sobie jeszcze raz wszystko układam w głowie po kolei. Wywalam działania nielogiczne, wywalam elementy, które są kosztochłonne, czasochłonne i mało interesujące. Badam to, czy mój pomysł jest ciekawy i czy mam zachowaną tak zwaną logikę interwencji, czyli na początku rekrutacja, zaprzyjaźnianie się grupy, integracja, potem wspólne działanie i potem kończenie. Diagnozuję, czy w projekcie mam jakieś działania, których nie chcę po prostu robić, bo może też je trzeba będzie wywalić. Myślę o tych wszystkich rzeczach, a potem redukuję działania. Wywalam wszystkie te rzeczy, które mogą sprawić, że ten obraz, ten pomysł na projekt będzie niejasny i taki chaotyczny. Dobrze jest, jeżeli w projekcie będziesz miał jedną główną myśl i takie jedno naprawdę ważne działanie i ewentualnie 2-3 dodatkowe, ale nie więcej, bo w jednym projekcie nie zbawisz całego świata i nie zmienisz go. Jak już to mamy wycięty pomysł na działania, to wtedy piszemy. Piszemy działania, piszemy budżet i ja liczę, czy mnie na ten projekt stać. Coraz częściej pojawiają się konkursy grantowe, w których jest ograniczenie budżetowe, na przykład do 100 tysięcy złotych. I co z tego, że twój projekt jest świetny, skoro jak wstępnie policzysz działania, to okazuje się, że powinieneś mieć około 200 tysięcy. I nie będziesz w stanie zrobić projektu za 200 tysięcy w kwocie 100 tysięcy, no chyba, że zawnioskowałeś do naszych rządowych konkursów i zabrali ci 50% dotacji, ale o tym mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, także zapraszam cię do odsłuchania, link znajdziesz w notatkach. Więc wycinamy budżet i planujemy ten projekt taki, żeby on był taki fajny, żeby budził pozytywne emocje i żeby był taki przyjazny. Piszemy go tak, żeby był czytelny. To jest bardzo ważne, aby dało się ten projekt przeczytać. Nie używamy skrótów, piszemy w akapitach, piszemy po polsku, piszemy używając języka polskiego, nie zapożyczamy takich nieznajomych słów. Jeżeli chcemy we wniosku użyć jakiegoś skomplikowanego słowa, czy na przykład słownictwa branżowego, to je wyjaśniamy, także takie proste zasady z języka polskiego, no i piszemy. Potem musimy się zastanowić, potem albo wcześniej, kto nam da dotację na ten projekt. I na pewno polecam sprawdzanie ngo.pl, na pewno możesz porozmawiać w gminie, bo a nuż, i na pewno takie troszkę niedoceniane źródło grantowe to Komisja Europejska i wydaje mi się, że tutaj jeżeli reprezentujesz dużą organizację pozarządową, to powinieneś się właśnie zainteresować konkursami Komisji Europejskiej, dlatego że tych konkursów jest stosunkowo dużo i one są ciekawe. One są takie, że można tam zrobić rzeczy, na które w Polsce albo nie dostaniesz tak dużej dotacji, no i też tam nie ma aż takiej konkurencji, bo jednak ludzie się ciągle troszkę boją tych zagranicznych źródeł finansowania. Jeżeli chodzi o technikalia projektowe, to o tym już pisałam, mówiłam. Podrzucę Ci link w notatkach do tych wszystkich odcinków, w których mówię co i jak, żeby już nie wchodzić w te aspekty techniczno-technologiczne. Jak już masz wybranego grantodawcę, pamiętaj też, że nie tylko Twój projekt może być sfinansowany nie tylko przez ogólnopolskie czy ogólnoeuropejskie źródło grantowe. Możesz też na niego poszukać sponsorów prywatnych, możesz też uruchomić zbiórkę publiczną i w tych przypadkach szczególnie istotne jest to, aby ten projekt był taki atrakcyjny i ciekawy, ponieważ jeżeli będziesz szukać finansowania u osób fizycznych, to no musi być po prostu fajnie i ciekawie, żeby ktoś chciał Ci na ten projekt przekazać swoje prywatne środki, ale tak, ten proces pracy nad projektem możesz też wykorzystać przy opracowaniu koncepcji kampanii crowdfundingowych czy właśnie takich zbiórek internetowych. Na koniec, kiedy już jest wszystko gotowe, to drukujemy wniosek i czytamy. Sprawdzamy, czy projekt jest zrozumiały, czy jeżeli damy ten wniosek do przeczytania swojej osobie niezaangażowanej w proces pracy nad projektem, czy ona wszystko zrozumie, czy jej się ten pomysł podoba, co ona myśli na temat tego pomysłu na projekt, i też pytamy te osoby o to, co by wymieniły. A potem już na sam koniec poprawiamy gramatykę, ortografię, na koniec poprawiamy, składamy i trzymamy kciuki za to, żeby ktoś docenił naszą pracę i przyznał nam dofinansowanie. Też Ci tego życzę. Pamiętaj, że wakacje to może być taki troszkę luźniejszy okres, w którym możesz bardziej kreatywnie podejść do planowania Twoich działań, Twoich projektów, ale też w sumie nie musisz wcale tego robić. Możesz iść i po prostu sobie odpocząć. Ja na razie nie odpoczywam. Mam nadzieję, że już w wakacje znowu uruchomimy kolejną serię wywiadów. Mam kilka pomysłów, trzymaj kciuki, żeby udało mi się to zrobić. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego. Thank you.